Słuchacie Państwo Radio Wnet. Minęła dokładnie godzina 8:01, a w naszym programie znaczy to, że łączymy się z Pawłem Bobołowiczem, który w tej chwili jest w Kijowie, jak rozumiem. Cześć, Pawle.
Dzień dobry, tak, oczywiście jestem w Kijowie.
Paweł podesłał nam szereg pytań, które powinniśmy mu zadać, ponieważ, więc zaczniemy od wizyty. Wczoraj pan ambasador spotkał się z rodzinami ukraińskich zakładników. Mówimy o ambasadorze Rzeczpospolitej, panu Janie Piekło. Jak to spotkanie przebiegało?
Przypomnę, że 27 grudnia już ubiegłego roku dokonano operacji wymiany jeńców i zakładników pomiędzy Ukrainą a tak zwaną Ługańską i Doniecką Republiką Ludową, czyli prorosyjskimi separatystami. Również u nas na antenie informowaliśmy, że w wyniku tej operacji na Ukrainę powróciło 73 ukraińskich żołnierzy i działaczy społecznych. W zamian Ukraina wypuściła 233 osoby. To była pierwsza wymiana jeńców od 15 miesięcy, ale o ile ta końcówka ubiegłego roku rzeczywiście oznaczała powrót do domu ukraińskich zakładników przetrzymywanych czasem od 3 lat przez tak zwanych separatystów, to jednak ta zapowiadana wymiana wszystkich za wszystkich nie w pełni doszła do skutku. Na Ukrainę nie powróciło ponad 100 osób, a dokładna liczba jest właściwie ciężka do ustalenia ze względu na brak lub ograniczony kontakt z uwięzionymi. 4 stycznia w ambasadzie, tak jak powiedziałeś, w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie odbyło się spotkanie z rodzinami ukraińskich wojskowych i cywili przetrzymywanych na terenie tzw. Republik Ludowych i Federacji Rosyjskiej.
Spotkania, dlaczego? Polski ambasador spotyka się z rodzinami ukraińskich jeńców.
Inicjatorem tego spotkania była polska korespondentka na Ukrainie Monika Anduszewska, która regularnie współpracuje z rodzinami zakładników i organizuje dla nich pomoc, a między innymi wypoczynek w Polsce dla dzieci ukraińskich wojskowych. A wczoraj rodziny ukraińskich zakładników chciały opowiedzieć polskim dyplomatom i polskim mediom, jak w rzeczywistości wygląda walka o uwolnienie ich bliskich i właśnie dlaczego część tych osób nie powróciła, zwrócić uwagę na ten problem, żeby w tej pewnego rodzaju radości, a nawet euforii po tym, że 73 osoby wróciły na Ukrainę, nie zapomnieć jednak o tych, którzy są przetrzymywani. I te osoby, które wczoraj były na tym spotkaniu, zwracały uwagę, że istnieją właściwie dwie takie grupy przetrzymywanych Ukraińców. Jedną stanowią ci, którzy są uwięzieni na terenie Federacji Rosyjskiej. Wczoraj na spotkaniu tę grupę reprezentował Ihor Gryb, którego 19-letni syn podstępem został najpierw zwabiony na Białoruś, a tam zatrzymany przez rosyjskie służby i przewieziony, a właściwie mówiąc wprost, porwany na teren Rosji. Obecny chłopak przebywa w areszcie w Krasnodarze. FSB miało go aresztować za jego antyrosyjską działalność polegającą na wpisach w sieciach społecznościowych. Mówimy o 19-latku, przypomnę. Ojciec jest oficerem rezerwy sił ukraińskich i nie wykluczone, że to on mógł być celem operacji rosyjskich służb. Chłopaka porwano w sierpniu ubiegłego roku. Kolejną grupę stanowią ci, którzy są przetrzymywani w więzieniach tzw. Ługańskiej Donieckiej Republiki Ludowej. Wczoraj na spotkaniu z ambasadorem o losach swojego męża opowiadała m.in. Wiktoria Iwańczuk. Jej mąż Sergii, major ukraińskich wojsk, trafił do niewoli prawie rok temu. Od tamtej pory żona nie ma z nim bezpośredniego kontaktu. Mąż przetrzymywany jest w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej. Żona widzi go tylko na filmach z przesłuchań, które wrzucają do sieci tzw. separatyści. Pani Wiktoria opowiadała, że jej mąż ma wyraźne ślady pobicia, torturowania i możliwego stosowania środków odurzających. Julia Kurinkowa nie widziała swojego męża od 3 lat. Jej mąż jest przetrzymywany w tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej, a do niewoli trafił pod Debalcewem. Czasem żonie udaje się otrzymać i przekazać listy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Podobnie jak inne osoby, pani Julia nie wie, dlaczego jej mąż nie trafił na listę osób, które zostały zwolnione w grudniu ubiegłego roku. Mąż Kateryny Chlądar trafił do niewoli w lutym 2015 roku pod Debalcewem. Mąż jest przetrzymywany w Makijewskiej Kolonii Karnej. W tym miejscu przybywa też 4 innych ukraińskich zakładników. Z listy wymiany mąż pani Kateryny z nieznanych powodów został wykreślony przez tak zwanych separatystów. W domu na tatę czekają 2 córeczki. Młodsza nawet nie widziała swojego ojca, gdy Sergii trafił do niewoli, jego żona była w ciąży. Rodziny ukraińskich zakładników apelowały wczoraj do Polski, by wszelkimi sposobami nasz kraj wywierał nacisk na Rosję i tak zwane republiki ludowe w celu uwolnienia przetrzymywanych zakładników. Zwracano również uwagę, że istotny jest nacisk na organizacje międzynarodowe, ONZ, OBWE i Czerwony Krzyż, które według bliskich zakładników często po prostu nie realizują swoich zadań. Opowiadano m.in. o częstych odmowach wsparcia ze strony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, którego przedstawiciele twierdzą, że nie mogą w tej sprawie działać, bo nie jest to wojna, a w związku z tym nie ma zastosowania konwencja genewska i nie można mówić o jeńcach, tylko o zakładnikach, a to jest poza kompetencjami Czerwonego Krzyża. Pomimo tego, że właśnie to ta struktura ma swoje biura na terenach tak zwanych separatystów, jej przedstawiciele mogą w miarę swobodnie przekraczać umowną granicę. Rodziny również krytykują działalność OBWE, jednocześnie wskazując, że właściwie to od obserwatorów tej organizacji pochodzą szczątkowe informacje o ich bliskich. W procesie poszukiwania zakładników uczestniczy też Cerkiew Prawosławna. Pomoc zadeklarował również nuncjusz apostolski. Nieoficjalnie część przedstawicieli rodzin zakładników krytycznie odnosi się również do działań władz Ukrainy i uważa, że ich bliscy są zakładnikami także działań politycznych. Polski ambasador Jan Piekło zadeklarował pomoc ze strony naszego kraju także w organizacji spotkań rodzin z przedstawicielami Unii Europejskiej w Brukseli. Ambasador również podkreślił skomplikowanie sytuacji właśnie ze względu na to, że obydwie strony nie traktują zatrzymanych jak jeńców, lecz zakładników. Podkreślił również, że ewidentnie dochodzi ze strony tzw. republik ludowych do łamania praw człowieka i tego dopuszcza się również Rosja. Ambasador również mówił o konieczności większej determinacji w działaniach organizacji międzynarodowych w tej sprawie. Według Jana Piekło jest to przerażające, że taka sytuacja może mieć miejsce w Europie XXI wieku i jest to po prostu wstyd, a duża część Europy nie chce tego dostrzegać, bo jest tak po prostu wygodniej. Przypomnę, że jutro na Ukrainie większość społeczeństwa będzie obchodzić Wigilię Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Niestety razem z rodzinami nie spędzi wielu ukraińskich żołnierzy, działaczy politycznych przetrzymywanych w katowniach terrorystów i reżimu Putina. Nie spędzi ich razem z rodziną wspomniany nastolatek Pawło Chryt, porwany z Białorusi przez rosyjskie służby. Przypomnę za to tylko, że krytykował Putina w sieciach społecznościowych. Warto o tym pamiętać, bo często Białoruś jest wskazywana jako ten kraj, który zmierza do demokracji, a może nawet wręcz już jest demokratyczny, a to właśnie z Białorusi, z terenu Białorusi doszło do porwania przez rosyjskie służby i nie ma co ukrywać, że Białoruś ten proces niestety wspomagała. Tymczasem na wschodzie Ukrainy teoretycznie obowiązuje rozejm, ale w praktyce nie cichną strzały. Wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Ługańskiej spadło 10 pocisków moździerzowych, jeden ukraiński żołnierz został ranny, a ten rok już też przyniósł informacje o pierwszych ofiarach śmiertelnych rosyjskiej agresji.
Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Spoza listy. Dobrze. Polskie media za mediami ukraińskimi doniosły o marszu Bandery, który przeszedł, marszu w rocznicę urodzin. Tym razem była chyba 107. rocznica urodzin Stefana Bandery, który przeszedł przez Kijów. Czy to jest jakieś wydarzenie, na które powinniśmy, będąc Polakami, patrzeć uważnie?
Jak co roku te marsze odbywają się, one zresztą w tym roku odbyły się w poprzednich latach też, nie tylko w ukraińskiej stolicy, ale też w wielu innych miejscach. To, co jest ciekawe, to w tym roku w tych marszach brało zdecydowanie mniej osób udziału. W marsze jakoś nie wykazały się, nie były na tyle pociągające, żeby stać się masowym wydarzeniem. No ich jakby ta zewnętrzna otoczka oczywiście może budzić niepokój i przypomina wzorce, które na pewno u Polaków mogą wywoływać negatywne reakcje. Przypomnę, że marsze odbywają się wieczorem, a uczestnicy noszą pochodnie, a też symbolikę ukraińskich nacjonalistów i hasła mają wyraźnie wymiar nacjonalistyczny, ale jeżeli powiemy, że w Kijowie według ukraińskiej policji w tym marszu brało udział około 1000 osób, a według organizatorów tych osób było kilka tysięcy, no to jednak jak na ukraińską stolicę i jak na siłę polityczną na pewno nie stanowi to jakiegoś zdecydowanego, szerokiego, nie jest przejawem szerokiego poparcia ukraińskiego społeczeństwa. No to jakbyśmy porównali na przykład z protestami opozycji w Polsce, to jednak te protesty opozycji w Polsce zbierają zdecydowanie większą publikę.
No, na pewno zbierały. To jeszcze jedno pytanie z tym związane, Pawle.
Poważnej siły politycznej.
Czy ta polska wrażliwość jest w tej chwili bardziej rozumiana na Ukrainie niż jeszcze 2-3 lata temu, czy też nie?
No niestety myślę, że akurat tutaj jest wyraźny problem, jeśli chodzi o postrzeganie tej polskiej wrażliwości, a raczej i polskiego spojrzenia. Raczej ostatnie działania i wydarzenia, szczególnie ostatniego roku, spowodowały, że te stanowiska po jednej i po drugiej stronie w jakiś sposób napięły się wzajemnie i Ukraińcy nie za bardzo chcą wchodzić w taką pozycję, co o tym myślą Polacy. Wręcz przeciwnie, zresztą to też na tych marszach ma w pewnym sensie jakieś odbicie. Jest mowa w tych hasłach, które są podnoszone, że to są nasi bohaterowie, nie będziecie wybierać nam bohaterów. To są wyraźne aluzje do tego, że Ukraińcy zachowują sobie prawo do wybierania własnych bohaterów i nie chcą słyszeć krytyki zewnętrznej. No, trzeba mieć też świadomość, że osoby, które biorą udział w tych marszach, bardzo często wykazują się znikomą wiedzą dotyczącą takiej postaci jak chociażby Bandera. Ich wiedza ogranicza się do pewnego rodzaju haseł i symboliki. Bandera, wielokrotnie o tym mówiliśmy na antenie naszego radia, jest traktowany po prostu jako symbol walki o ukraińską niepodległość, bardzo często jako symbol walki z Sowietami, a nie z Polakami, a te wszystkie kwestie dotyczące naszej tragicznej wspólnej historii i tego, co wydarzyło się na Wołyniu i ludobójstwa na Wołyniu, są bardzo często po prostu nieznane lub pomijane.
Paweł Bobołowicz z Kijowa, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam.